Magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną w studiu Grzegorz Borecki, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Słupsku.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I dzisiaj o zmianach w edukacji. Sporo konferencji, sporo wyjazdów, sporo spotkań w temacie edukacyjnym oczywiście i niezmiennie. No i właśnie, idą zmiany?
Idą zmiany, jak najbardziej. Zmiany są chyba oczekiwane, bo i mamy dzisiaj ucznia, który jest bardzo wymagający, rodzica, który jest zaangażowany w różne działania edukacyjne też. Dlatego zmiany są absolutnie konieczne. Wierzę, że one nam wyjdą wszystkim na dobre, ale one budzą oczywiście obawy, budzą troszkę strach, szczególnie u rodziców i u nauczycieli zapewne też, bo zmiany to coś nowego.
A jakie?
Zmiany wiemy, że były bardzo dobrze opracowane, ale niestety nie udało się ich, że tak powiem, zagwarantować pewnym podpisem.
Znaczy mówimy o zmianach programowych też, tak?
Tak, tak. O zmianach w ramówce i tak dalej. Mm. I one gdzieś były zaplanowane. Natomiast nie będziemy mówili o czymś, co nie zostało zatwierdzone. Uważam, bo to jest wróżenie trochę z fusów. Ja wiem jedno i z udziału w różnych konferencjach, czy to z panią minister Nowacką, czy to chociażby wczoraj z panem wiceministrem cyfryzacji, kierunek jest jeden oczywisty. Wejdzie do szkół bardzo dużo AI, czyli sztucznej inteligencji.
No jest to narzędzie...
Groźne, niebezpieczne, ale gdy jest dobrze ukierunkowane, to wydaje mi się, może być świetnie spożytkowane.
Ja myślę, że nie groźne i niebezpieczne. Ja myślę, że ciągle jeszcze nieznane i ciągle jakby młodzież, dorośli nie mamy, mogę tak śmiało powiedzieć, pewnych kompetencji, które pozwalają nam na korzystanie z tego narzędzia w pełni tak naprawdę. Ono nas wielu tu generalizuje, oczywiście wyręcza w pewnych kwestiach, ale myślę, że to nie do końca dobry kierunek. Natomiast jeżeli znajdą się rzeczywiście nauczyciele, tak to określę, którzy będą potrafili przekazać tę wiedzę, pokazać młodemu człowiekowi, w którą stronę i jak korzystać z tego narzędzia, to w ogóle będzie super.
Tak, sztuczna inteligencja jest jeszcze, bym powiedział, nieodkryta do końca. Pewnie młodsi są bliżej tej sztucznej inteligencji z racji tego, że ich świat jest bardziej wirtualny i oni tam funkcjonują w większości swojego już życia, bym powiedział. Chyba w 90% mogę śmiało tak powiedzieć i się bardzo wiele nie pomylę. Natomiast my musimy podążać, szczególnie my jako kadra gdzieś nauczycielska, oświatowcy, powinniśmy podążać, powinniśmy być razem z nimi w tym, gdzie oni są, a nie być 5, 7, 10 kroków za nimi, bo wtedy wiemy, o czym oni myślą, wiemy, jak oni myślą, wiemy, jaki jest ich świat, żeby być po prostu w ich świecie również na bieżąco. To jest chyba istotne bardzo. Ja nie mówię, żebyśmy wyprzedzali, żebyśmy byli informatykami, to już nie o to chodzi, tak? Mam po prostu wiedzieć, co oni robią, do czego pewne narzędzia, aplikacje, programy służą, co można na nich wykonywać.
No jak to robić bezpiecznie? Ja bym to
No dała, właśnie, bo... no to, ten, to, to bezpieczeństwo w sieci jest kluczowe, bo wczoraj akurat też w takiej konferencji uczestniczyłem, gdzie był pan Łukasz Gierek i świetnie pokazał naprawdę, co dzisiaj można robić w internecie i to jest bardzo trudno weryfikowalne dzisiaj, bo tak jak mówię, sztuczna inteligencja wiele rzeczy robi już za nas w taki bardzo przebiegły, mądry i sprytny sposób, dlatego my musimy być zaktualizowani, jeśli chodzi o wiedzę i jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tych narzędzi w oświacie.
To jest jedno, ale też ja bym dodała do tego jeszcze weryfikację tej sztucznej inteligencji. Ja tu zawsze podaję taki przykład mojej rozmowy z doktorem Grzegorzem Dimientiewem z Uniwersytetu Pomorskiego i on uśmiechał się właśnie na temat AI, jak rozmawialiśmy, bo mówi, że zupełnie niedawno trafiła do niego praca magisterska jednego ze studentów, w której podane były przykłady bodajże ustaw i o to chodziło w Katedrze Bezpieczeństwa. Te ustawy dość ważne, istotne, zwłaszcza jeśli opiera się wiedzę, pracę na nich. No i cóż się okazało, że no, sztuczna inteligencja konfabuluje, drodzy Państwo, tych ustaw w ogóle nie ma, nie było i pewnie nie będzie. Natomiast no, my musimy też wiedzieć, gdzie szukać, jak sprawdzać informacje, no i jak znaleźć źródło tak naprawdę, nie? Bo to, że my jej wpiszemy podaj, zrób, zaproponuj i ona coś nam odpowie i wrzuci, to nie zawsze okazuje się być prawdą.
Dokładnie tak jak pani mówi, dlatego myślę, że AI w edukacji to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Mhm. Nie tylko dla nauczycieli i tego środowiska stricte edukacyjnego, ale także dla rodziców, wydaje mi się, bo wiele rzeczy jest wykonywanych przez dzieciaków jednak w domu. W zaciszu domowym. Ja nie mówię o pracy domowej, mówię o zabawie z internetem, mówię o wykorzystaniu telefonu, Wi-Fi domowego i tak dalej. Różne są blokady dzisiaj i musimy mieć na tym kontrolę jako rodzice. Powinniśmy mieć, mi się wydaje, żeby się czuć bezpiecznie, my jako rodzina, ale także, żeby zabezpieczyć nasze pociechy. Wydaje mi się, wracając jeszcze do pytania kluczowego dzisiaj, co się ma zmienić, w jakim kierunku idziemy. Podążamy też w kierunku takim, że będzie dużo działań projektowych. Od przyszłego roku, a na pewno ma to wejść od 2027 roku, września, tydzień projektowy, za którym pani minister bardzo tutaj reklamuje i opcjonuje.
Tak.
Ja myślę, że to nie jest nic wielkiego, nic odkrywczego, tak bym to ujął, bo większość albo wiele szkół funkcjonuje w zadaniach i w działaniach projektowych, ale pewnie są jeszcze takie jednostki, które faktycznie dla nich to może być nowum, coś, co może ożywić tą społeczność szkolną, dlatego będzie to obowiązkowy tak zwany tydzień projektowy. No tego też generalnie, powiedzmy sobie, na taką skalę obowiązkowości nie było. Ja się cieszę generalnie, bo wydaje mi się, że działania projektowe to jest dzisiaj klucz do rozwoju każdej szkoły. Dzieciaki lubią pracować w ten sposób przede wszystkim.
Tak, zwłaszcza, że dzieciaki chętnie się do tego garną, a jeszcze jak im się udaje zaangażować albo robić to w grupie i poszerzać kompetencje przeróżne, miękkie, dodatkowo jeszcze oprócz tych twardych, czyli tej nauki stricte, no to jest w ogóle chyba dobry kierunek.
No myślę. I przy działaniach projektowych to jest jakby kolejny punkt, ja tak, że tak powiem, postaram się zazębić troszeczkę te tematy, edukacja włączająca. Przy działaniach projektowych my nie gubimy tego ucznia, który jest troszeczkę odbiegający, który jest troszkę inny, który czasami jest różnorodny, który ma inne postrzeganie świata. Wydaje mi się, że tu projektowe działania akurat fajnie się wkomponowują w tą edukację włączającą. Ona jest, ona będzie, jest duży nacisk na to kładziony gdzieś, no w tej chwili mamy też duży przyrost dzieci z opiniami, z orzeczeniami, szkoleniem specjalnym, tak? No one są w szkołach ogólnodostępnych, trzeba to zaznaczyć. To nie jest tak, jak to chyba było w dawnych czasach, że te dzieci wędrowały albo do ośrodków, albo do szkół specjalnych. Dzisiaj te dzieci są wdrażane do szkół ogólnodostępnych.
Czasami te dysfunkcje nie wykluczają ich właśnie z normalnego funkcjonowania, bo mówimy tu już nie o dużych zaburzeniach, ale choćby o tych wszystkich nadejach, ja to mówię, czyli dysleksjach.
To wszystkie dys. Tak to nazwijmy, bo jest ich dużo.
Tak, wszystkie dys, w związku z czym tak naprawdę ja bym sobie tylko życzyła, żeby nauczyciele w przeważającej większości jednak brali pod uwagę to, że ten uczeń jest różny, a to się jeszcze wydarza w sensie takim, że wielu idzie tym starym tokiem myślenia, jeśli tak mogę to określić, i traktuje dzieci równo. To, że jeden nie nadąża, to wychodzą z założenia, że to nie jest ich problem, a ja bym chciała, żeby był.
Nie? Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych były, są i pewnie będą w szkole i naszym zadaniem jako szkoły jest to, ażeby się nimi zaopiekować w taki sposób, żeby one się czuły bezpiecznie w szkole zwyczajnie, żeby mogły realizować swoje pasje i swoje zainteresowania na miarę swoich możliwości i pewnie też poniekąd w szkole podstawowej oczekiwań rodziców, bo często jest to też kompatybilne, że tak powiem, bo tamten rodzic musi być mocno zaangażowany, żeby następował progres u takiego dzieciaka. Ale pamiętajmy też, że dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nie tylko ci, którzy mają zespół Aspergera, to nie tylko dzieci autystyczne, to nie tylko dzieci, to też zdolni. To są też ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To są ci, żebyśmy ich też nie zgubili po drodze, że tak powiem, koncentrując całą uwagę na wspomaganiu, bo też udzielajmy wsparcia tym zdolnym, żeby oni się mogli rozwijać, żeby oni faktycznie mogli poszerzać swoje horyzonty i żeby wychodzili ponad tą przeciętność, bo oni też są ważni w tym procesie edukacyjnym, bo też oni nie mogą być zagubieni gdzieś tam po drodze, że tak powiem.
No ja bym powiedziała, że to idealistycznie trochę brzmi taka szkoła, drodzy Państwo, do której ja bym chciała chodzić. Tak naprawdę, gdyby tak zgodnie z literą rzeczywiście wszyscy nauczyciele pracowali, byłoby cudownie.
No, dążymy do ideałów, dążymy do wzorców takich, za którymi musimy podążać i gonić ich, że tak powiem. Natomiast wiadomo, że to jest bardzo trudne, o czym dzisiaj mówimy. Temat jest złożony, temat jest pewnie na wiele lat
odłożony. Czy też pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi, tak?
Tak.
I też ja tutaj, drodzy Państwo, to nie jest tak, że próbuję tego nauczyciela tam odsunąć na boczny tor, broń Boże. Natomiast wychodzę z założenia, że jak w każdym zawodzie, tak? Dopóki nam się chce, dopóki działamy, dopóki poszerzamy swoje kompetencje, to jest super.
Zdecydowanie tak, bo to nas rozwija wszystkich tak naprawdę. Mm. Nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim ucznia, bo uczeń zawsze w szkole jest najważniejszy.
Ja tak naprawdę zawsze przy rozmowach edukacyjnych cofam się odrobinę i zastanawiam się, ilu ja nauczycieli pamiętam ze swojego życia i ze szkoły podstawowej.
Proszę się podzielić.
Mam dwóch takich, których z podstawówki pamiętam. I jest to polonistka, która była moją wychowawczynią przez lata i potem przeszła do liceum, była wychowawczynią mojego starszego syna.
Bardzo ciekawa
I
historia.
Muszę powiedzieć, że chylę czoło absolutnie. I zawsze się uśmiecham, bo mój starszy syn w połowie studiów własnych powiedział mi, że to był jedyny nauczyciel, przed którym on chyli czoło, i pani od WOS-u, to jeszcze z liceum. To są dwie panie, o których on pewnie długo też nie zapomni. I mówi, że tak strasznie klął na tą nauczycielkę, tak strasznie się wściekał, bo miał tyle rzeczy zawsze do zrobienia i do napisania. Natomiast po jakby wyjściu ze szkoły średniej stwierdził, że to było najlepsze, co mu się mogło przydarzyć.
Podejrzewam, że to były panie, które były bardzo wymagające.
Tak.
Bo polonistka, no to jak to zabrzmiało.
Tak, polonistka, pani od WOS-u, tak, która potrafiła ich zajawić, zachęcić, zakręcić do tego, żeby im się chciało szukać, sprawdzać i jakby poszerzać wiedzę. I to też projekty, które oni już wtedy robili, wespół w zespół, że tak się wyrażę. Więc można, drodzy Państwo, i mówię, zobaczcie, ja szkoła podstawowa, tu szkoła średnia, nauczyciel, powiedziałabym, no, z wieloletnim doświadczeniem, ale potrafił się dostosować, pójść za młodzieżą i pociągnąć ich za sobą.
Takie miłe i budujące, bym powiedział, dla mnie też jako nauczyciela, bo jak się czasami spotyka ucznia, który wraca do szkoły, odwiedza nas czasami, jako już absolwent, to oni faktycznie z dużym rozrzewnieniem i z takim sentymentem wspominają często tą szkołę podstawową, no bo jak przychodzą do niej, to mają dobre z niej wspomnienia, a tutaj pani wspomniała, że faktycznie wspomina tą nauczycielkę języka polskiego, czy tam WOS-u i historii, to gdzieś na pewno mocno inspiruje i mówi, że podpowiada gdzieś w głowie człowiekowi,
że
warto to robić,
tak,
że można w takich czy innych warunkach, w takich i innych obwarowaniach i da się. Dlatego nie bójmy się reformy, bo reforma ma nam wszystkim pomóc tak naprawdę. Mhm. Kompas jutra, czyli reforma oświatowa, ma wprowadzać pewne rzeczy albo wdrażać, które już funkcjonują w naszym kraju. To nie są jakieś całkowicie rzeczy z kosmosu. One są, ale chcemy je udoskonalić i wdrożyć już tak na żywo.
A jak wyglądają tego typu spotkania, te reformy? Bo ja rozumiem, że to dorośli ludzie, mądre głowy, ministerstwo, wy jako ciało doradcze, czyli pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i tak dalej, i tak dalej. Pytacie uczniów o ich głos, o ich zdanie w temacie? Czy to jest gdzieś poza tak naprawdę i my dorośli znowu wiemy lepiej, co jest dla nich dobre?
To ja może tak troszkę w telegraficznym skrócie, ale od początku. Pani minister poprzez kuratorów oświaty w całej Polsce powołała takie zespoły tak zwanych ambasadorów przy każdym kuratorium. Przy każdym kuratorium funkcjonuje tych ambasadorów od 13 do 16 osób. Jednym z nim akurat w województwie pomorskim mam zaszczyt być ja. Z naszego miasta jestem to ja i Joanna Michalak ze szkoły nr 9. Jesteśmy ambasadorami reformy. No i działam jakby w pobliżu kuratora pomorskiego, kuratora oświaty, pana Grzegorza Krygera. I tu wiesz, że konsultowanych jest, omawianych, ankietowanych. Jesteśmy takim ciałem doradczym pana kuratora, który dalej przenosi te informacje, wiadomo, i przekazuje już do ministerstwa. Ale też myśmy z panią minister spotkanie. Jeśli chodzi o ucznia, tutaj był uczeń. Oczywiście, byli uczniowie też i rodzice, podkreślę, ankietowani specjalnymi ankietami, które wysłało IB do nauczycieli i do rodziców poprzez często Librusa. Nie wiem, jaka była skuteczność tych
ankiet.
Kto
czyta Librusa, ręka do góry i ankiety wypełnia, przepraszam.
No, ale trudno to inaczej zrobić. Znaczy, trudno dotrzeć do dużego grona ludzi, mi się wydaje, tak? No bo to jest takie najlepsze chyba narzędzie, tak naprawdę. Oczywiście nie wiem, jaka była skuteczność tych ankiet, ale wiem, że one dotarły do tych chętnych, tych zainteresowanych, bo o to
chodzi. Znaczy, ja powiem tak, jeśli mogę, że rzeczywiście w szkołach podstawowych ten rodzic jest jeszcze zdecydowanie mocniej zaangażowany i czytający wszystko. W szkole średniej, zwłaszcza już pod koniec, to ja bym powiedziała, że z wiekiem częstotliwość... Oczywiście, nawet nie zaangażowanie, tylko czytanie informacji, no nie wszystkich tak naprawdę, tak. Bo jest ich tak dużo, że właściwie to leci się lidem i tytułem i patrzy, co jest istotne i co jest ważne. I tak naprawdę z drugiej strony to też już nie jest tak, że pewnie są tacy rodzice, drodzy Państwo, którzy codziennie wchodzą na Librusa, ale wierzcie mi, z wiekiem dla zdrowia psychicznego warto robić to raz w tygodniu. To taka podpowiedź.
Tak, to taki nasz dobrostan, bym powiedział, rodzica, szczególnie w szkole podstawowej, bym powiedział. No, dlatego reforma ma wejść, ma być wprowadzona w przedszkolach i w szkołach podstawowych na początek i potem będzie się to dalej rozprzestrzeniać w zależności od tego, jak to będzie funkcjonowało, jak to pójdzie. Wiadomo, jest wiele czynników, na które nie mamy wpływu czasami, ale wierzymy w to, że będą to zmiany na lepsze. Nie bójmy się tych zmian, bo one są naprawdę nie jakieś, nie wiadomo, nie do wykonania. Są dosyć oczywiste, ale musimy to zrobić razem, wydaje mi się, spróbować przede wszystkim, bo mamy nowego klienta, który jest wymagający, który jest w innym świecie. Mówię teraz o uczniu. Mamy rodzica, który chce wspierać, który chce pomagać, który chce być, jest ciekawy tego, co się dzieje z jego dzieckiem w szkole.
No i mamy też rodzica, drodzy Państwo, który rozlicza, wymaga, jest zupełnie na innym poziomie świadomości i też potrafi wdawać się w dyskusję z nauczycielem. Kiedyś tego nie było, to muszę tak już kończąc nasze spotkanie. Kiedyś nauczyciel, mam wrażenie, chyba większy miał autorytet niż w tej chwili.
Panie redaktor, to wynika z tego, że mamy rodzica aktywnego. Ja tak go nazwę, tylko ta aktywność nie zawsze jest ukierunkowana właściwie. Ale to chyba tak naprawdę nie jest do końca aż tak bardzo źle z tym częstym bywaniem tego rodzica w szkole, bo przecież on nie zawsze przychodzi też skarżyć, nie zawsze przychodzi narzekać. Nie. Czasami przychodzą pomagać i wspierać. Naprawdę też tacy rodzice są i chcielibyśmy tylko takich oczywiście, bo wiadomo, że tak byłoby łatwo, komfortowo i przyjemnie dla wszystkich. Natomiast no, rodzic też bywa dociekliwy, szczególnie gdy coś niefrasobliwego się zadzieje z ocenami jego dziecka.
To jest jakby jedno, ale też myślę, że fajnie jest wchodzić i tłumaczyć rodzicom, wchodzić w dialog i tłumaczyć im, po co są wprowadzane zmiany, co one mają na celu i jaki jest kierunek. Wtedy jest zdecydowanie łatwiej i łatwiej, myślę, jest przekonać rodzica do tego, żeby podążał razem z wami i mówił jednym głosem.
Dlatego rozmawiamy, tak jak powiedziałem, w różny sposób, na różnych płaszczyznach. Sama nazwa Reformy 26, Kompas Jutra, tak to jest nazwane przez panią minister. Brzmi to bardzo, bardzo ciekawie. Kompas Jutra, czyli coś, co ma się zadziać jutro tak naprawdę, już niedaleko, już niedługo, już w przyszłości. No bo musimy patrzeć do przodu, musimy patrzeć na ciekawe przede wszystkim rozwiązania, które już funkcjonują, chociażby w Skandynawii. Choć wiemy, że tam bywa troszeczkę teraz inna droga obrana. Natomiast patrzmy na te wzorce, na to, co gdzieś u innych było przetestowane.
No nie wymyślajmy koła od nowa, jeśli nie ma takiej potrzeby. Dokładnie. Ja też zawsze powtarzam, że plagiat jest najwyższą formą uznania, drodzy Państwo, więc...
Piękne słowo, sformułowanie.
Bierzmy i czerpmy z tych, którym to po prostu wyszło.
Dokładnie tak. Zmieniajmy mądrze, troszczmy się o tych najważniejszych, czyli o każdego ucznia w szkole. Dokładnie. O każdego ucznia.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Magazyn edukacyjny.